Nie ojczyść Boże, kochany Sebastian Wiesław Filip. Proszę Państwa, nie lubię, no zaraz, bardzo często muszę powtarzać to, że czegoś nie lubię, no ale nie lubię, jak nie lubię, to nie lubię. Nie lubię tego portalu many.pl, nie lubię osób, które tu występują, po pierwsze zaczynając od pana Ciszaka, a skończywszy na niejakim profesorze Góralczyku. No bo ich znam, więc ich nie lubię. Znaczy znam ich możliwości. Nie to, żebym ich znał. No, uchowaj Boże, nie chcę. Nie życzę sobie takich znajomości. Oni pewnie też. Mili Państwo, więc nie lubię. Nie lubię, a przede wszystkim Przemysław Ciszak. I Góralczyk prezentują pewien sposób myślenia, który jest mi obcy. Myślę, że, znaczy jestem pewien, że jest obcy w dużej mierze Chińczykom. Aczkolwiek w jednym się zgadzam, ale to na samym końcu powiem, z czym się zgadzam. Mam artykuł w many.pl właśnie Ciszaka. Chiny coraz silniej wasalizują Rosję Putina. Xi Jinping sięga po kolejnego dyktatora. Proszę Państwa, to jest teza praktycznie rzecz biorąc obecna w polskim dyskursie. W polskim dyskursie i nie tylko w polskim, praktycznie rzecz biorąc non stop. Od jakiegoś czasu przybierane zresztą na sile. Teza, która twierdzi, że według której Chiny wykorzystują wojnę, tą, którą prowadzi Rosja na Ukrainie, do zwasalizowania Rosji i Białorusi. No więc ja twierdzę, że tu o żadnej wasalizacji mowy być nie może, ponieważ Rosja jest potrzebna, znaczy tak, Rosja jest potrzebna Chinom, nie jako wasal, ale jako słaby partner. Czy słaby, no to też trzeba by zdefiniować, co znaczy słaby partner. Młodszy partner, tak jak kiedyś ze Stalina Chiny były młodszym bratem dla Rosji, także tak w tej chwili sytuacja jest odwrotna, tylko że wtedy Rosjanie, no to prymitywne, to był, jest i będzie prymitywny naród, więc Stalin chciał zwasalizować i zwasalizował w zasadzie Chiny poprzez Mao Tse-tunga. Natomiast w tej chwili, znaczy Chiny są, Chińczycy myślą zupełnie innymi kategoriami. To zupełnie inna kultura i w związku z tym o żadnej wasalizacji być mowy nie może. No ale. A ja mówię to, o czym piszą tutaj ci i mówią ci dwaj. A cytuję tytuł. Z 8 czerwca. Chiny coraz silniej wasalizują Rosję Putina. Xi Jinping sięga po kolejnego dyktatora. To jest tytuł. A lead. Jeśli wojna w Ukrainie miała potwierdzić wielką mocarstwową pozycję Rosji, to historia zakpiła sobie z Władimira Putina. Nie tylko ujawniła jej słabości na różnych polach, ale doprowadziła do sytuacji, w której Moskwa coraz silniej popada w zależność od Pekinu. Przewodniczący Xi Jinping ma jednak znacznie większe ambicje niż protekcja nad jednym objętymi sankcjami dyktatorem, umacnia też swoje wpływy na Białorusi. No więc wprawdzie z tekstu wynika zupełnie co innego, no ale wiecie Państwo, znaczy ja nie wiem kto zabił ten lead, czy ten Ciszak, czy redakcja many.pl. W każdym razie to jest po prostu kłamliwe. Ja rozumiem, że redakcja wychodzi z założenia, że skoro większa część ludzi skupia się, kończy czytanie na lidzie, no to w lidzie można, w tej czołówce można zawrzeć każde kłamstwo, które później wcale się nie będzie nie odwracało, po prostu będzie się mówiło coś dokładnie odwrotnego. No ale cóż. Cytuję zatem tekst. Chiny bezwzględnie realizują swoje koszty celem Rosji. Wojna w Ukrainie paradoksalnie sprawiła, że to pozycja państwa środkowego znacznie się umocniła. Osłabienie Moskwy otworzyło Pekinowi front do dalszej ekspansji poszerzenia swoich wpływów. Nie, ja tak wcale tego nie widzę. Postępująca zależność Rosji od Chin musi być dla Władimira Putina upokarzająca. Nowy car, jak o nim mówiono, staje się pomału chińskim petentem. Musi polegać na chińskim systemie bankowym, walutowym, w handlu międzynarodowym, wsparciu gospodarczym, politycznym, a na dokładkę przystawać na kontrakty, w których to Pekin góruje. Właśnie, dobrze by było, gdyby za tym twierdzeniem poszły jakieś przykłady, że to tak właśnie jest. Ja twierdzę, że jest dokładnie odwrotnie. Zresztą ten twórca kilka akapitów później przyznaje, że tak wcale nie jest. A teraz zabiera głos Jakub Olechowski, trzeci ekspert z Instytutu Europy Środkowej. Dziś Putin jest pariasem wśród dawnych partnerów bogatego świata. Teraz mało kto chce zrobić z nim interesy. Stracił kluczowy rynek. Sankcjami objęły go potężne gospodarki, nie tylko amerykańska, brytyjska i unijna, ale również Japonia, Korea Południowa czy Tajwan. Kolejne kraje dystansują się w obawie przed sankcjami wtórnymi. Oczywiście jest kłamstwo, że unijna gospodarka weszła w sankcje, no bo przecież wiecie Państwo, że tak nie jest. Że to są sankcje takie, żeby przypadkiem Putina nie zabolało. Cytuję dalej. Historia bywa mściwa, o czym niedawno przypomniał magazyn Politico. Kiedy przewodniczący Mao Tse-tung w końcówce lat 40. układał się z Józefem Stalinem, ten traktował go z góry, narzucając twarde warunki przyjaźni w cudzysłowie, zmuszając go do kupowania rosyjskiej broni i ciężkiej maszynerii za pożyczkę, od której Pekin musiał płacić wysokie odsetki. Chiński smok czekał na zemstę przez 7 dekad. Dziś hegemonem jest Xi Jinping, a Władimir Putin wchodzi w rolę wasala. Znaczy, prawdą jest, że wtedy Stalin tak traktował Chińczyków. Natomiast to nie chodzi o zemstę. Oczywiście Państwo, Chińczycy nie są durnymi baranami. Nie są baranami jak ten Olechowski, myślę, że to Olechowski tak myśli, aczkolwiek Olchowski, aczkolwiek może być to i autor. Od tej nie jest jasno powiedziane, kto odpowiada za tą myśl, że chiński smok czekał na zemstę ponad 7 dekad. Nie. Ani Xi Jinping nie jest hegemonem, ani Putin nie jest w roli wasala. Nie. Nie, w ogóle nie ta bajka. I tutaj nie ma mowy o żadnej zemście, ponieważ Chińczycy myślą kategoriami nie 70 lat, a setek lat. Kiedyś Państwu mówiłem, jak wielki, naprawdę wielki intelektualista, Chińczyk, chiński premier, minister spraw zagranicznych, Chuan Lai, naprawdę wielki intelektualista, mimo że komunista. A będąc w Paryżu, był pytany, w ogóle Paryż był dla Chuan Lai czymś ważnym. On tam studiował kiedyś, gdy był młody. Więc gdy był już w Paryżu w roli premiera i ministra spraw zagranicznych, zapytany przez kogoś tam, jak widzi wpływ rewolucji francuskiej na historię świata, to on powiedział, a były to lata 50. To on odpowiedział 1950, a rewolucja francuska to 1789. Powiedzmy sobie 200 lat. To ona toczyła na odpowiedział. Jest jeszcze za wcześnie, aby wyciągać wnioski. Rozumiecie Państwo? Więc to tak a propos tych 7 dekad. I to oczywiście nie ma mowy o żadnej zemście. Chińczycy, jak powiedziałem, to jest naród wielki. To jest naród wielki kulturą, swoją kulturą wobec tego, a ta ich kultura nigdy nie zakłada zemsty. Gdyby tak było, rozmawialiby z Japończykami inaczej. A przecież potrafią z nimi się dogadywać. Mimo tych straszliwych rzeczy, które cesarska armia Japonii wyczyniała w Chinach. Więc nie, no ale to trzeba, wiecie Państwo, to jest tak, jak ludzie, którzy uważają się za ekspertów od Chin, nie potrafią myśleć chińskimi kategoriami, tylko myślą w dalszym ciągu, mówiąc o Chinach, myślą kategoriami europejskimi, polskimi. No to już, to właściwie nie ma o czym mówić. No, kończy się przeze mnie możliwość interpretacji tego, co mówi ten człowiek czy ci ludzie. Bo to nie ma nic wspólnego z chińskością. Mili Państwo, ten materiał dopiero się zaczyna, a jest ważny. W związku z tym pozwolę sobie zaproponować Państwu drugi odcinek. Ponieważ chciałbym, żebyście Państwo mieli jak najwięcej wiedzy na ten temat. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.